Przy mikrofonie Grzegorz Gil, globalny punkt spojrzenia, kolejny odcinek programu GPS. Za kilka dni, drodzy Państwo, jeśli dobrze pamiętam, 8 maja na świecie obchodzimy Dzień Wolnego Handlu. Miałem taki pomysł, by ten majówkowy program wielu z Państwa jeszcze przebywa na wypoczynku. Może wracacie, może nie. Ten czwartkowy wieczór chciałbym poświęcić rozmowie o wolnym handlu. I w różnych politycznych, ekonomicznych kwestiach z tym związanych, zwłaszcza w kontekście wielkiej geopolityki, a także organizacji międzynarodowych, które tym handlem się zajmują, mają go organizować, między innymi Światowa Organizacja Handlu. O wolnym handlu i kryzysie w WTO w ten majowy, majówkowy wieczór porozmawiam dzisiaj z panią doktor, moją koleżanką z Uniwersytetu Warszawskiego, Anną Wróbel. Dziękuję ci, Aniu, za przyjęcie zaproszenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem moją wiedzą dotyczącą handlu międzynarodowego.
Dokładnie. Drodzy Państwo, zaproszenia nie są przypadkowe moje. Wiecie Państwo, być może, że z wykształcenia nie jestem absolutnie dziennikarzem, a politologiem, a od niedawna nawet internacjologiem, bo taka dyscyplina nauki została w Polsce uznana i w jakiś sposób jest legitymizowana. Stąd też pewne kontakty i dobry przegląd sytuacji. Pani doktor gwarantuje nam dzisiaj rozmowę na bardzo wysokim poziomie. Ale zanim przejdziemy do kwestii merytorycznych, to chcę powiedzieć, że audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Ukłony w kierunku konsolety. Dziękuję za pomoc. Jak zawsze bez tej pomocy ten program by nie powstał. Drodzy Państwo, mówiłem o tym święcie wolnego handlu. Na początek zagrałem dzisiaj dla Państwa kawałek zespołu Tears for Fears, 1981 rok, założenie tego zespołu i utwór Everybody Wants to Rule the World. I dziś nie mówimy generalnie o twardej geopolityce, rywalizacji wojskowej. Gdzieś być może konflikt, wojna Rosji na Ukrainie będzie się też pojawiać. Na pewno będą się pojawiać Chiny, drodzy Państwo, w naszej rozmowie z panią dr Anną Wróbel. No ale no, trochę tak jest, że no, wszyscy handlują, natomiast ktoś te reguły handlu jednak ustanawia, ktoś rządzi, ktoś wiedzie prym. I o tym dzisiaj porozmawiamy, drodzy Państwo. Jeśli Adam Smith, który szkocki badacz, który specjalizował się, badał przyczyny bogactwa narodów, mówił wyraźnie, że maksymą każdego roztropnego gospodarza jest nie podejmowanie produkcji czegokolwiek, co kosztowałoby go więcej niż zakup takiego dobra. No i generalnie z gospodarstwa domowego możemy to przenieść w skalę stosunków międzynarodowych. No i też no, trudno byłoby zakładać, że roztropny mąż stanu, ekonomista, polityk będzie produkował coś, co może kupić dużo taniej za granicą. Ale przechodząc ad rem, pierwsza część naszego GPS dzisiaj z panią dr Anną Wróbel, uwalnianie handlu. Krótka historia uwalniania handlu, a może długa historia uwalniania handlu. Później porozmawiamy troszeczkę o warunkach handlu, jak mierzyć profity z handlu, czy co to takiego między innymi globalne łańcuchy wartości i dlaczego mogą być one też niebezpieczne. Później przejdziemy do podejścia geoekonomicznego, które między innymi gdzieś tam w ośrodku warszawskim bywa bardzo mocno promowane. Między innymi związane jest to z osobą pana profesora Edwarda Haliżaka, którego serdecznie pozdrawiamy. No i ostatnia część, chwilę przed 24. Dezorganizacja czy weaponizacja handlu w XXI wieku. To nie będzie, drodzy Państwo, nudny nudny odcinek. Nudny w tym sensie, że nie będziemy mówić o jakichś drabinach eskalacyjnych. Wiecie Państwo, o co mi chodzi. Troszeczkę żartuję, biorąc pod uwagę bardzo modną dzisiaj literaturę geopolityczną w Polsce. Będziemy mówić o realiach, będziemy mówić o kwestiach związanych z ekonomią, z handlem i niewątpliwie także poszukamy związku w handlu z polityką. Pani doktor, handel międzynarodowy i jego początki, mam wrażenie, że jeśli rozmawiamy o historii ewolucji politycznej świata, to handel w ujęciu międzynarodowym, czyli pomiędzy różnymi jednostkami organizacji przestrzennej, terytorialnej, no jest czymś starym, jak świat długi i szeroki. Czy się mylę?
No, zdecydowanie nie. Jeśli będziemy patrzeli na historię handlu międzynarodowego, no to w zasadzie ja, nauczając moich studentów na temat historii handlu międzynarodowego, to w zasadzie zaczynam od wspólnot pierwotnych, prawda? Czyli mamy do czynienia z jakimiś takimi zalążkami, może nie międzynarodowego handlu, ale między tymi wspólnotami pierwotnymi, które początkowo miały jakiś taki charakter incydentalny, następnie nabierały cech trwałości, prawda? Więc tutaj się wymieniano jakimiś narzędziami, bronią, różnego rodzaju produktami, które były wytwarzane przez te społeczności. No i oczywiście później przechodzimy do okresu starożytności, kiedy rzeczywiście ten handel międzynarodowy rozwijał się bardzo dynamicznie, nabierał cech trwałości, tworzyły się takie instytucje handlu międzynarodowego, które znamy do dnia dzisiejszego, prawda? Czyli tworzono zasady handlu międzynarodowego, tworzono system finansowania tegoż handlu, rozwijał się system pieniądza, powstawały pierwsze kantory walut, wymiany walut, składy towarowe, prawda? Więc ten handel międzynarodowy, tak jak i życie gospodarcze, no w zasadzie towarzyszyło nam od zawsze. To, co się zmieniało, to oczywiście się zmieniała kwestia instytucjonalizacji tychże powiązań handlowych. Współcześnie, tak jak zostało wspomniane na początku, mamy do czynienia ze Światową Organizacją Handlu, z takim systemem, który powstał w wyniku ewolucji. Tworzony był od końca II wojny światowej, bo tutaj oczywiście wiemy, że ten konflikt u swojej genezy miał ważny czynnik ekonomiczny, więc państwa, które tą wojnę wygrywały, dążyły do tego, żeby stworzyć taki system organizacji w gospodarce światowej, który by nie doprowadził w przyszłości do podobnego konfliktu. I tutaj rzeczywiście udało się stworzyć wiele instytucji międzynarodowych, które tą stabilność w gospodarce światowej do dnia dzisiejszego gwarantuje.
Czyli te instytucje, o których mówisz, zaczynając troszkę od tyłu, to znaczy zwracając uwagę na wiek XX. Oczywiście, drodzy Państwo, my nie będziemy dzisiaj z panią doktor rozmawiać o jakiejś antycznej, głęboko starożytnej historii handlu, bo to niekoniecznie jest czas i miejsce. Natomiast ważna bardzo już w tym momencie teza, to znaczy to zwycięzcy w wojnach kolejnych światowych ustanawiali reguły gry, chcąc ukształtować ten system handlu w taki sposób, by gwarantował on stabilność, prawda? To jest bardzo ważne.
Tak, ale to jest również kwestia też dominacji, która zawsze przyświeca zwycięzcom tego typu konfliktach, bo jeżeli popatrzymy sobie na początki kształtowania tego systemu, z którym mamy obecnie do czynienia, to tutaj należy zwrócić uwagę na próbę utworzenia Międzynarodowej Organizacji do Spraw Handlu. To znaczy już na samym początku, pod koniec konfliktu tego dużego, dążono do tego, żeby stworzyć instytucję międzynarodową, organizację międzynarodową, która tą stabilność handlu międzynarodowego miała gwarantować. I tutaj od razu pojawiły się pierwsze napięcia na linii Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, kiedy jedna i druga strona chciała ten system ukształtować w sposób najbardziej odpowiadający jej interesom. I tutaj takie dążenie do tworzenia tego systemu, szycia na miarę tego systemu występowało zwłaszcza po stronie Stanów Zjednoczonych, którzy będąc członkiem komitetu przygotowawczego pracującego nad stworzeniem statutu ITO, zamiast wypracować ten statut w porozumieniu z innymi państwami, tutaj ten komitet był stworzony w ten sposób, że byli reprezentanci i państw rozwijających się i rozwiniętych, ale również były Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, czyli państwa o innym systemie społeczno-gospodarczym. I tutaj Stany Zjednoczone wychodzą jakby tak trochę do przodu i same publikują swoją propozycję statutu Międzynarodowej Organizacji Handlu, co spotyka się oczywiście z bardzo negatywną reakcją Związku Radzieckiego, który decyduje się na wyjście z tego komitetu przygotowawczego i z prac nad stworzeniem nowej organizacji.
Jeśli dobrze pamiętam, to jest 1948 rok, prawda? 47-8.
To jeszcze jest wcześniej.
Jeszcze nawet wcześniej. W każdym razie
konferencja hawańska była w 1948 roku, a to wyjście z Komitetu Przygotowawczego Związku Radzieckiego odbywa się jeszcze przed spotkaniem w Hawanie, więc tutaj już przed pracami konferencji założycielskiej dochodzi do dużych napięć na linii Stany Zjednoczone-Związek Radziecki, co w przyszłości będzie skutkowało tym, że te państwa, które bloku wschodniego, które uczestniczyły w konferencji hawańskiej, później będą wychodziły z systemu wielostronnego.
To jest bardzo ważne, drodzy państwo. Myśmy wprowadzili tutaj, dzięki pani doktor, ten skrót pierwszy, Międzynarodowa Organizacja Handlu, International Trade Organization, ale no już w tym momencie można się domyślać, należy się. Taki tok rozumowania jak najbardziej jest zasadny, że nic z tego nie wyszło, ponieważ Amerykanie chcieli uszyć ten system na miarę. Równolegle w ramach tak zwanych instytucji systemu Bretton Woods, o ile Bank Światowy, o ile Międzynarodowy Fundusz Walutowy wystartowały, co, no właśnie, to też jest ciekawe, Aniu, dlaczego tam się udało, a tu koncepcja ITO się nie udała. To znaczy, że tam Amerykanie nie mieli aż tak dużo do powiedzenia?
Myślę, że w przypadku pozostałych instytucji udało im się zrealizować swoje cele w większym zakresie niż miało to miejsce w przypadku Międzynarodowej Organizacji do Spraw Handlu. I tutaj też był pewien taki troszkę strzał w stopę po stronie Stanów Zjednoczonych, ponieważ w tym okresie kończącym II wojnę światową Stanom Zjednoczonym bardzo zależało na otwieraniu zagranicznych rynków zbytu. Takim zależało na otwieraniu zagranicznych rynków zbytu, że oni nie czekali do stworzenia Międzynarodowej Organizacji do Spraw Handlu, tylko doprowadzili do negocjacji układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu. No myślę, że tutaj słuchacze bardziej będą kojarzyli hasło GATT niż ITO, która nie powstała. I to porozumienie GATT miało być porozumieniem tymczasowym, obowiązującym do momentu utworzenia Międzynarodowej Organizacji do Spraw Handlu. Czyli stworzono system zasad odnoszących się do handlu międzynarodowego, ale również rozpoczęto działania w kierunku redukcji stawek celnych. I amerykańskie społeczeństwo, amerykańscy przedsiębiorcy, oni nie byli zadowoleni z tej pierwszej rundy negocjacji dotyczących redukcji stawek celnych. W związku z tym w momencie, kiedy doszło do podpisania statutu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Handlu, oni te swoje niezadowolenie wyrazili i to też było odczuwalne w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Bo to, co się udało uzyskać Stanom Zjednoczonym w ramach tej pierwszej rundy negocjacji, to zamrożenie dotychczasowego dostępu do zagranicznych rynków. Czyli amerykańscy eksporterzy w zasadzie borykali się z tymi samymi barierami, co wcześniej, a Stany Zjednoczone otworzyły swój rynek na zagraniczne produkty. Czyli pojawiła się presja konkurencyjna ze strony importowanych towarów, a z punktu widzenia eksporterów amerykańskich się nic nie zmieniło. I tutaj, jeżeli chodzi o te początki, Stanom Zjednoczonym przede wszystkim zależało na tym, żeby być bardziej obecnym dla nich na najbliższym rynku zbytu, czyli w Kanadzie.
Tak.
A eksportując do Kanady napotykali na duże bariery, które wynikały z preferencji, które funkcjonowały w ramach systemu Commonwealth. Mhm. Więc im się nic nie poprawiło, jeżeli chodzi o możliwości eksportu. A z drugiej strony pojawiła się presja konkurencyjna, więc to niezadowolenie w Stanach Zjednoczonych skutkowało też negatywnym później nastawieniem do Międzynarodowej Organizacji Handlu i do ratyfikacji tegoż układu, który został podpisany w Hawaju.
No i generalnie do tego, że nie ratyfikowano tego traktatu, prawda? Nie ratyfikowano statutu Międzynarodowej Organizacji Handlu, jeśli chodzi o Parlament Amerykański.
Tak. I w związku z tym, skoro Stany Zjednoczone nie ratyfikowały, a państwa, które uczestniczyły w konferencji hawajskiej, w zasadzie wszystkie poza Libanem uzależniały ratyfikację tego dokumentu od ratyfikacji w Stanach Zjednoczonych, no to ta historia tego pomysłu na stworzenie organizacji międzynarodowej zakończyła się fiaskiem. I to, co nam pozostało, to pozostało to porozumienie tymczasowe, układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu, no, który przez wiele lat stanowił podstawę do otwierania zagranicznych rynków zbytu dla państw uczestniczących w tym systemie.
Do dzisiaj 9 takich rund, prawda? Rund, jeśli dobrze pamiętam, ostatnia runda katarska, runda z Doha. I trochę pół żartem, pół serio, do tego jeszcze, drodzy państwo, nawiążemy. Natomiast no, ta historia WTO, do której jeszcze dojdziemy, ale przede wszystkim GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, jeśli dobrze pamiętam. Niektórzy złośliwi powiedzą, że General Agreement to Talk and Talk, bo wiele tam gadania, a niekoniecznie progres. No, do czego zmierzam? 9 rund negocjacyjnych, ostatnia 2001 rok i w zasadzie no contest. Można to porównać do walki bokserskiej i do werdyktu, do braku werdyktu z uwagi na no, różne sytuacje. Paraliż, kryzys, to słowa, do których jeszcze będziemy, drodzy państwo, dzisiaj nawiązywać w naszej rozmowie dotyczącej WTO, a nie ITO. Bardzo dziękuję, Aniu, za pokazanie tego, że te początki GATT i fiasko i to zdecydowanie system naczyń połączonych. Aniu, swoim studentom tłumaczysz to na co dzień. Zaczęliśmy od początków handlu i prób jego organizacji, natomiast no przede wszystkim chciałbym, byśmy naświetlili takich kilka najbardziej kluczowych walorów, korzyści wynikających z handlu międzynarodowego, to, że dziś w zasadzie w XXI wieku chyba no, ze świeczką szukać człowieka, który będzie twierdził, że handel jest czymś immanentnie złym. Jakie są korzyści dla państw, dla społeczeństw wynikające z handlu międzynarodowego?
Jeżeli chodzi o korzyści z handlu międzynarodowego, jeżeli tak popatrzymy sobie trochę historycznie, to handel międzynarodowy służył niwelowaniu nierównomiernego w skali świata rozmieszczenia zasobów naturalnych. Tak było w przeszłości, tak? Czyli mieliśmy określone zasoby naturalne, do których mieliśmy dostęp albo nie mieliśmy. Jeżeli nie mieliśmy, no to sobie sprowadzaliśmy z zagranicy pewne dobra, które wymagały zastosowania tychże zasobów. Współcześnie, jeżeli patrzymy sobie na istotę handlu międzynarodowego, to w zasadzie chodzi tutaj o niwelowanie nierównomiernego w skali świata, nierównomiernych w skali świata warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli współcześnie będziemy patrzyli, gdzie mamy jakieś przewagi wynikające z posiadanych zasobów pracy czy kapitału i to doprowadziło tak naprawdę do fragmentaryzacji procesu produkcji, ale również do zmiany sposobu funkcjonowania handlu międzynarodowego. Bo jeżeli popatrzymy sobie na tą przeszłość, to głównie mieliśmy do czynienia z handlem międzygałęziowym. Handlowaliśmy towarami należącymi do różnych gałęzi gospodarki. W jednej posiadaliśmy przewagę komparatywną i one stawały się przedmiotem eksportu. Inne towary sprowadzaliśmy za granicę. Współczesny handel międzynarodowy ma w większym zakresie charakter wewnątrzgałęziowy, czyli handlujemy towarami należącymi w zasadzie do tej samej gałęzi, czyli będąc producentem samochodów jednocześnie je sprowadzamy, co wynika z gustów, preferencji konsumentów, ale też tak jak już mówiłam wcześniej, tych różnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, że po prostu gdzieś w jakimś regionie świata będziemy w stanie bardziej efektywnie, taniej dany produkt wytworzyć. W zasadzie my korzyści z handlu międzynarodowego możemy podsumować w w zasadzie w kilku hasłach. Mhm. Tutaj tych argumentów na rzecz wolnego handlu będziemy mieli zdecydowanie mniej niż tych, które przemawiają za protekcją, bo tak naprawdę specjalizacja, wolny handel prowadzi do lepszego, efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Dzięki temu rosną nam rozmiary produkcji i rośnie konsumpcja. Tak? Czyli w większym zakresie jesteśmy w stanie zaspokoić nasze potrzeby i to jest w zasadzie takie krótkie podsumowanie tego, co znajdziemy w tych podstawowych teoriach handlu międzynarodowego, czy tegoż SMIF-a, którego na samym początku audycji wymieniliśmy.
Dobrze, mamy zatem już taki fundamentalny, mamy korzeń tego pojęcia, handel, wolny handel. Drodzy Państwo, co z tego wynika, jak mierzyć profity z handlu międzynarodowego? Do tego wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.